historia wirtualizacji, czyli od dużych maszyn do środowisk biznesowych. 24 maja 2011:00. Wirtualizacja nie jest nowym wynalazkiem. Powstała w komputerach klasy mainframe, odeszła w zapomnienie poza światem systemów typu NX, by pojawić się w środowisku x86. Pierwsze próby związane z wirtualizacją pochodzą z lat 60, gdy w firmie IBM pracowano nad oprogramowaniem CP67. W tym czasie każde zadanie było wykonywane w formie wsadowej, z kart dziurkowanych. Zatem w wielu przypadkach kosztowny sprzęt był wykorzystywany w niewielkim stopniu. Z kolei opracowanie systemu operacyjnego dla wielu użytkowników pracujących interaktywnie z wielodostępem czasowym było na tyle trudne, że inżynierowie stosowali tradycyjne podejście związane z uproszczeniem pracy wsadowej. W roku 1964 rozpoczęto pracę nad systemem CP40 dla komputerów Mainframe System /360, który miał zapewnić równoczesną pracę maszyn wirtualnych. Umożliwiało to radykalne uproszczenie systemu operacyjnego eksploatowanego wewnątrz takiej maszyny, gdyż wystarczyło, by wspierał on pracę jednego użytkownika. Zatem pasował idealnie do modelu pracy wsadowej. Kolejną wersją tego wczesnego hyperwisora był system CP67, dostarczający każdemu z użytkowników maszyny mainframe interaktywne narzędzie CMS Conversational Monitor System. CP67 umożliwiał współdzielenie pamięci, dostarczając także prywatnej przestrzeni adresowej. Był to bardzo poważny krok naprzód, gdyż wirtualizacja ułatwiała uruchamianie testowanych programów. W razie załamania aplikacji można było analizować zawartość pamięci wirtualnej, by efektywnie usuwać błędy. S.168838 od testów do tworzenia aplikacji. Do roku 1972 ten hyperwisor był jedynie projektem badawczym wykorzystywanym wewnętrznie, dostępnym publicznie na licencji pseudo open source. Początkowo nie planowano jego sprzedaży komercyjnej. Okazał się jednak tak ważnym produktem, że był używany częściej do testowania i tworzenia aplikacji niż do optymalizacji pracy wsadowej. Gdy ukazał się niemal 40 lat temu, stał się znacznie cenniejszy od osobno rozwijanego produktu separacji czasowej, gdyż oferował znacznie więcej elastyczność i doskonałe wsparcie przy tworzeniu aplikacji. S.168839 partycjonowanie stało się sławne. Następcą tej technologii jest logiczne partycjonowanie LPR stosowane do dziś w maszynach i systemach firmy IBM. Jest to standardowa opcja serii i system Z. Nad podobnym rozwiązaniem pracowały także inne firmy, takie jak Hitachi Data Systems. W latach 80. stało się to typową opcją podziału obciążeń w komputerach klasy mainframe. Partycjonowane zasoby można modyfikować bez restartu komputera, przy czym możliwe są także bardzo głębokie zmiany, z redefinicją urządzeń włącznie. Partycjonowanie LPR w maszynach IBM jest certyfikowane do poziomu Common Criteria AL5. Co odpowiada zestawom fizycznie rozłącznych maszyn. S.168840 LPR to nie tylko mainframe. Technologia LPR została w 2001 rok przeniesiona poza świat mainframe, pojawiając się w maszynach Series oraz i Series, chociaż z nieco inną specyfikacją. Obecnie z LPR mogą pracować różne systemy operacyjne, m.in. ZUS, Z/VM, AX i Linux. Ponadto przy systemach storage pojawiło się partycjonowanie zasobów, umożliwiające podział jednej fizycznej macierzy na wiele instancji wirtualnych, które można połączyć z partycjonowanymi systemami uruchomionymi na jednym komputerze. S.168841 procesy wsadzone do więzienia. Gdy pojawiły się komputery klasy PCIe x86. Początkowo wydajność procesora była zbyt mała, by wirtualizacja miała sens. Nie było nawet takiej potrzeby, gdyż zanim opracowano systemy z wielodostępem czasowym obsługujące wielu użytkowników, standardem w świecie PCIe była stacja robocza z systemem milisekundy DOS i Windows 3.x oraz serwer plików Novell Network. Dopiero w miarę wzrostu zainteresowania serwerami z procesorami klasy x86 pojawił się pomysł oddzielenia części procesów od siebie, by zadania uruchomione w pewnym podzbiorze drzewa katalogów systemu NX nie mogły wpływać na siebie. Koncepcja bardzo lekkiej wirtualizacji, polegającej na zamknięciu w więzieniu, pojawiła się w darmowym systemie FreeBSD w roku 1999, a następnie była szybko rozwijana. Obecnie wiele systemów typu NX ma podobny mechanizm, umożliwiający wydzielenie części drzewa HROD, YAML, ZON, a następnie oddelegowanie uprawnień do niego dla innego użytkownika. W takim chronionym podsystemie można przydzielić uprawnienia dla innego użytkownika, a jednocześnie uniemożliwić mu ingerencję poza środowisko, w którym pracuje. W ten sposób uzyskuje się wiele wirtualnych zestawów procesów, które nie mogą wpływać na siebie i nie widzą nic poza własnym środowiskiem wewnątrz JLS. 168842 zamiast więzienia, zona. Pierwszym systemem, który komercyjnie wprowadził technologię JIL, był Sun Solaris. Tutaj nazywa się to ZON, który skorzystał z 5-letnich doświadczeń w systemie FreeBSD. I data została także zaadaptowana do AIX-6. Jest obecna w wielu dystrybucjach Linuxa. W odróżnieniu od pełnej wirtualizacji, którą zapewnia partycjonowanie w systemie AIX albo dzisiejsze maszyny wirtualne w środowisku x86. Środowiska takie jak HROT czy ZON mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa. Jednocześnie cechują się niedużym narzutem mocy obliczeniowej oraz prostotą. Dzięki temu zyskały bardzo szybko zastosowanie w wielu środowiskach. Zony w systemie Solaris mogą działać zarówno w architekturze x86, jak i SPARC. W odróżnieniu od wirtualizacji x86 pracuje tutaj jeden obraz systemu operacyjnego, który w spójny i sprawny sposób zarządza pamięcią operacyjną. Jest to dobry model, w którym dla każdej usługi systemowej można przygotować osobną strefę bezpieczeństwa. W razie przełamania zabezpieczeń usługi system operacyjny nadal pozostaje bezpieczny. Separowane środowiska HROT one są stosowane do dziś w serwerach usługowych pracujących w systemach typu NX, gdyż jest to technologia sprawna, bezpieczna i ma nieduży narzut mocy obliczeniowej. S.168843DOS na nowym komputerze, razem ze wzrostem mocy obliczeniowej procesorów pojawiły się nowe wydania systemów operacyjnych. W momencie przejścia z systemów bazujących na milisekundy DOS do 32-bitowych systemów na jądrze NT pojawiła się potrzeba uruchomienia starszych aplikacji. W Windows służył do tego specjalny mechanizm NTVDM, ale razem z rozwojem systemu Linux oraz FreeBSD pojawiła się potrzeba opracowania mechanizmu, który zapewniłby zgodność z systemem milisekundy DOS lub opracował wirtualizowane środowisko pracy. Powstałe przy tym narzędzia typu DOSBox, QEMU i Box umożliwiły uruchomienie pełnej instalacji systemu milisekundy DOS, a także jego darmowego odpowiednika, jakim jest FreeDOS. Emulacja bywa realizowana na dwa sposoby, albo przez pełne emulowanie całej struktury procesora klasy x86 i typowych podzespołów komputera PCIe, tak robi to Box, albo przez emulację środowiska PCIe, przy czym kod jest uruchamiany w procesorze zgodnym z x86. Tak działa QEMU oraz VirtualBox. To pierwsze podejście umożliwia uruchomienie aplikacji napisanych dla x86 na innym sprzęcie, takim jak procesory RISC, ale ceną, którą się za to płaci, jest istotne spowolnienie działania hostowanego systemu i aplikacji. Jednak takie oprogramowanie umożliwia dobre debugowanie programu w niewidoczny dla niego sposób. Obecnie emulatory takie stanowią część wielu dystrybucji Linuxa, posiadają również swoje wersje dla systemu Windows. Z kolei hyperwizor taki jak QEMU dokonuje w locie binarnej translacji kodu i jest znacznie sprawniejszy od emulatora. W miarę rozwoju tego oprogramowania oba podejścia znalazły swoje miejsce najpierw w sferze użytkowników akademickich, a później korporacyjnych, z komercyjnym wsparciem technicznym. S.168844 dobry pomysł, dobry program. Ponieważ wydajność procesorów stale rosła, niewielka wtedy firma VMware opracowała oprogramowanie przeznaczone do uruchamiania hostowanego wewnątrz maszyny wirtualnej systemu Windows na komputerach klasy x86 z systemem Windows oraz Linux. Jest to klasyczny hyperwizor, który umożliwia uruchomienie maszyny wirtualnej na zgodnym procesorze, gdyż nie emuluje one wszystkich składników komputera z CPU włącznie, ponieważ platforma x86 była standardem na desktopach i niedużych serwerach. Firma VMware postanowiła opracować oprogramowanie właśnie pod kątem tej platformy. Wynikiem prac był pakiet VMware Workstation, VMware Server GSX oraz późniejszy VMware Player, przy czym równolegle opracowywano kompletny system wykorzystujący Linuxa wraz z odpowiednimi modułami i własnościowym oprogramowaniem VMware. Ten pakiet ewoluował, zyskując kolejne opcje i możliwości, a obecnie jest to VMware SX. Najpoważniejszym problemem przy tworzeniu oprogramowania był fakt, że procesory x86 do niedawna nie zawierały sprzętowego wsparcia wirtualizacji, a to mają maszyny mainframe i większe serwery typu NX. W tym czasie nastąpił radykalny wzrost mocy obliczeniowej procesorów Intela i AMD, umożliwiający konsolidację zadań. Zamiast kupowania osobnego serwera pod kątem każdej aplikacji z osobna działy IT i mogły już uruchamiać systemy w maszynach wirtualnych. S.168845 inne projekty. Oprócz wirtualizacji w wykonaniu firmy VMware prowadzone były inne projekty, które również miały na celu opracowanie hyperwizora dla środowiska. 86. Takim projektem był Xen, który charakteryzował się o wiele prostszą konstrukcją niż ówczesne NVIDIA GSX. Cały projekt hyperwisora Xen został zakupiony przez firmę Citrix, która wzbogaciła go o nowe opcje. Jest to jednocześnie hyperwisor przeznaczony głównie do hostowania maszyn Windows, ale najważniejsza jego część jest objęta licencją open source. Znając założenia i standard sprawdzonego hyperwisora Xen, firma Microsoft opracowała własny hyperwisor, dodając go do serwerowego wydania Windows. Produkt ten znamy teraz jako Hyper-V, chociaż jest spokrewniony pod względem niektórych własności z Xen serwerem Citrixa. Jest napisany od nowa, na własnościowej licencji Microsoftu, tej samej, z której korzysta Windows. Obecnie Hyper-V stanowi standard wirtualizacji Microsoftu. Z kolei Citrix Xen Server wyposażono w dodatkowe opcje, których Hyper-V nie posiada. Obecnie systemy x86 zbliżają się do możliwości dużych maszyn typu NVIDIA, ale LPR nadal stanowi wzorzec wirtualizacji na maszynach mainframe i power. Jest to część firmware systemu, przy czym wydajność jest tak duża, że z powodzeniem można równolegle hostować 40-50 wirtualnych partycji, przy czym wiele z nich może być klasy Mission Critical. Założenia znane z maszyn mainframe czy power przechodzą także do systemów klasy x86. Oprogramowanie wirtualizujące umożliwia organizację serwerów w pule zasobów, między którymi maszyny są przenoszone w miarę potrzeb, by uzyskać oczekiwany poziom obciążenia i opcje niezawodności.